zeszły poniedziałek obchodziliśmy Dzień Zakochanych. No i to był dzień, kiedy nie pojawił się nasz odcinek, a to ze względu na to, że miałam straszne problemy z głosem. I w tym odcinku podejrzewam, że też Ola będzie musiała co jakiś czas wyciąć mój kaszel, który wciąż mnie męczy po 2 tygodniach od choroby. Dzień 14 lutego, dzień wszystkim na całym świecie dobrze znany, tak zwany Dzień Zakochanych. Dzień, w którym powinno się celebrować miłość, jaką dzielimy z bliską osobą, naszą drugą połówką, naszym przyjacielem, naszym wsparciem. Osobą, bez której nie wyobrażamy sobie iść dalej przez życie, której też bezgranicznie ufamy i z którą chcemy dzielić każdą wolną chwilę. I miłość celebrowana 14 lutego to naprawdę potężne i piękne uczucie. Zdarza się jednak, że może prowadzić do czynów, w których na ogół, nie będąc pod wpływem emocji, człowiek nigdy by nie popełnił. No i jako fani tematyki true crime i ogólnie kryminałów, to bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, znamy niejedno morderstwo, w którym morderca pod wpływem właśnie takich silnych emocji zaatakował swoją ofiarę. Psychologiczna definicja zabójstwa z miłości mówi, że to morderstwo, w którym ofiarę i zabójcę łączy relacja oparta w jakiś sposób na miłości i lub seksie, dokonany w stanie ekstremalnego pobudzenia emocjonalnego. I co ciekawe, to określenie zabójstwo z miłości nie występuje w żadnym kodeksie karnym, nie zostało też oficjalnie uznane przez prawo, ale używamy je w języku potocznym i w żargonie prawniczym. I tutaj pewien wyjątek stanowi Francja, gdzie to określenie to taki rodzaj przyjętej formy, a w Stanach Zjednoczonych obrońcy bardzo często opierają linię obrony właśnie na tym terminie. W Polsce natomiast przyjęło się powoływanie na zabójstwo w afekcie. I właśnie o takim zabójstwie dokonanym w afekcie będzie dzisiejszy odcinek. 2 tygodnie temu Ola opowiadała o morderstwie, któremu wydaje mi się, że można było zapobiec. Bo od początku tej historii było pełno czerwonych lampek ostrzegawczych, jak chociażby sam profil dziewczyny, morderczyni. No to on był po prostu naszpikowany tymi sygnałami ostrzegawczymi. No a mimo to doszło do strasznej tragedii, w której życie stracił młody chłopak. I dzisiejsza sprawa dotyczyć będzie osób, które na pozór bardzo się kochały, które planowały wspólną przyszłość, a jednak coś po drodze poszło nie tak. I przyznam szczerze, że im bardziej się w nią zagłębiałam, tym bardziej mnie bulwersowała. Zresztą sami zobaczycie, jak posłuchacie dalej. Bo to historia trójkąta miłosnego, w którym ktoś w pewnym momencie traci życie. I tak w 2004 roku Marta ma 14 lat. Pochodzi z zamożnej, ułożonej i bardzo religijnej rodziny. Mieszka w Krakowie. Należy raczej do spokojnych, nieco zamkniętych w sobie dziewczynek. Wszelkie emocje woli dusić w sobie, niż zwierzyć się komukolwiek ze swoich uczuć. Ja to absolutnie rozumiem, bo też mam takie momenty, że wolę to stłamsić, chociaż to jest niezdrowe, ale stłamsić gdzieś tam w sobie, niż komukolwiek o tym powiedzieć. Pewnie Ola na ten temat ma inną teorię, że nie powinno się dusić, nie powinno się trzymać w sobie, tylko wręcz przeciwnie.
Teoria teorią, bo faktycznie nie powinno się dusić w sobie, bo powiedzmy, to jest tak, jakbyśmy mieli ropę w sobie i w pewnym momencie to zacznie nam szkodzić, zwłaszcza jakieś trudne emocje, z którymi sobie nie do końca radzimy. Natomiast faktycznie ja jestem raczej też osobą, która radzi sobie sama, taka Zosia Samosia w każdym aspekcie życia, także faktycznie mam identycznie to samo, choć wiem, że to może nie jest najzdrowsze.
W 2004 roku na lekcji wychowawczej w jej szkole zjawia się Marek. To o 5 lat starszy, wysoki, uśmiechnięty chłopak, student na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wychowawczyni przedstawia go jako instruktora narciarstwa, który przygotowuje uczniów do wyjazdu w góry w czasie ferii zimowych. No i jak nie trudno się domyślić, to Marek od razu wpada w oko Marcie. Jest nim kompletnie zauroczona, no i od razu po skończonych lekcjach biegnie do domu prosić rodziców o kupienie nart, no i o możliwość zapisania się na kurs do Marka, co koniec końców skutkuje tym, że Marta wyjeżdża na obóz narciarski, na którym również oczywiście jest Marek, no i tam nastolatka ma okazję bliżej poznać chłopaka i między tym dwojgiem nawiązuje się taka relacja. Na początku być może to była tylko przyjacielska, ale koniec końców między parą zaiskrzyło. No i po jakimś czasie rodzice zauważają zmianę w zachowaniu córki, która po powrocie z ferii nagle zaczyna znikać w swoim pokoju na wiele godzin, słychać tam, że rozmawia z kimś przez telefon, no a gdy nie rozmawia przez ten telefon, to często zagląda do komórki, widać, że pisze bardzo dużo SMS-ów, też dużo SMS-ów dostaje. No i rodzice Marty domyślają się, że w jej życiu musiał pojawić się ktoś, kto zawrócił ich córce w głowie, więc mama Marty proponuje, żeby dziewczyna zaprosiła do nich chłopaka, no bo chcą go poznać, chcą zobaczyć, kim jest ten, który tak bardzo uczarował ich córkę. No i tak w domu zjawia się Marek. Rodzina jest nim kompletnie zachwycona, bo chłopak jest miły, inteligentny, sprawia wrażenie dobrze wychowanego, no i też przede wszystkim widać, że ma świetny kontakt z ich córką. Po kilku miesiącach traktowano go już praktycznie jak chłopaka Marty. I oczywiście rodzice jako praktykujący katolicy, bo tutaj też zapala nam się taka czerwona lampka, że przecież o 5 lat starszy chłopak, dziewczyna 14 lat. Rodzice byli przekonani, że związek tych dwojga to jest tylko takie na zasadzie przytulanie się, miłe słówka, może jakiś buziak, ale nie wychodziło to gdzieś dalej. No i tutaj oczywiście pojawia się kwestia zaufania rodziców do własnego dziecka, bo Marta również była praktykującą katoliczką. No jednak hormony buzujące w 14-letniej dziewczynie, fakt, że to taka pierwsza poważna miłość, która przecież, jak dobrze wszyscy pamiętamy, jest taką najmocniejszą. Wtedy wszystko jest takie świeże, nowe, no pierwszy pocałunek i trzymanie za ręce, no to podejrzewam, że w tym przypadku łatwo jest się nieco zapomnieć, no i trochę przekroczyć tą granicę. W każdym razie rodzice Marty nie ukrywali, że gdyby znajomość ta dojrzała do narzeczeństwa, no to są gotowi na to jak najbardziej przytaknąć. Marek tak bardzo zadomowił się w domu Marty, że w przerwie między zajęciami na uczelni to bardzo często wpadał do nich na obiad. Mieszkał w Krakowie, ale w dość odległej dzielnicy, no i zbyt dużo czasu traciłby na dojazd do swojego mieszkania na obiad i z powrotem na uczelnię, więc ten czas wolał poświęcić w domu swojej dziewczyny. Gdy Marek rozpoczął drugi rok studiów, na jego horyzoncie pojawiła się Monika. I to inteligentna, pogodna dziewczyna, która również, tak jak Marta, pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny, no i od razu zawróciła chłopakowi w głowie. Zaprzyjaźnili się, zaczęli spędzać ze sobą dużo czasu. Monika też zresztą na studiach bardzo chętnie wspierała chłopaka, pożyczając mu swoje notatki, czy wpisując go na listę obecności, gdy ten zaspał na zajęcia. No i też okazało się, że ich matki ukończyły tę samą Akademię Medyczną. Jak nie trudno się domyślić, między tymi dwojga zaiskrzyło, no i w końcu zostali parą. I Marek tak bardzo zadomowił się u Moniki, że mógł tam przebywać nawet wtedy, gdy jej rodzice byli w pracy, a dziewczyna na uczelni. Miał ponoć pilot od garażu, przez który wchodził do willi. Jednak rodzice Moniki wcale nie byli do niego tak pozytywnie nastawieni jak rodzice Marty, ponieważ, no, jak później przyznała mama Moniki, bardzo ich denerwowało to, że chłopak czuł się u nich tak bardzo pewnie, ponieważ no, bez pytania otwierał lodówkę, czy też myszkował po pokojach. Podobno był nachalny, do willi przyjeżdżał niemal codziennie, a do tego sprawiał wrażenie bardzo infantylnego, jak na swój wiek. Ponoć opowiadał różne niestworzone historie ze swojego życia, jak na przykład o przygodach podczas podróży po Ameryce Południowej, choć tak naprawdę nigdy nie wyjechał dalej niż poza granicę naszych najbliższych sąsiadów. No i rodzice to wszystko jakoś wyczuli, zauważyli. Jednak Monika za każdym razem, gdy zaczynali temat Marka, to go szybko ucinała. No też, jak możecie się domyślić, to Marek, spotykając się z Moniką, nie przestał spotykać się z Martą. Dziewczyny oczywiście nie miały o sobie kompletnie pojęcia. Gdy szedł do Marty, to mówił Monice, że wyciągnęli go na piwo jego koledzy z podstawówki, czyli Alek i Krzysiek, choć tak naprawdę od opuszczenia szkoły nie widzieli się ani razu. No i szczerze jestem pełna podziwu, że przez praktycznie 2 lata udało mu się ukryć ten związek i że dziewczyny tak długo nie wiedziały o sobie. Tym bardziej, że przecież cała trójka była z tego samego miasta, no i na pewno mieli też wspólnych znajomych. Przecież nieraz się przekonujemy, że świat jest bardzo, bardzo mały i znamy nagle kogoś, kto zna kogoś i wszyscy się okazuje, że znamy. Więc tutaj jestem naprawdę pełna podziwu, że te 2 lata udało mu się utrzymać w tajemnicy te 2 związki. I w końcu przychodzi końcówka marca 2016 2006 roku. 16-letnia już Marta podczas rozmowy na gadu-gadu zwierza się swojemu chłopakowi, że spóźnia się jej okres, a od jakiegoś czasu ma poranne nudności i podejrzewa, że może być z nim w ciąży. Marek oczywiście zaprzecza, że to jest niemożliwe, że przecież on uważał, że gdyby była w ciąży, to on by o tym wiedział, że pewnie to jest jakaś po prostu grypa żołądkowa. I zresztą też nawet teraz nie ma jak się z nią spotkać, bo następnego dnia wyjeżdża na zawody jeździeckie i przez 3 dni będzie poza zasięgiem. No i właśnie przez te 3 dni chłopak kompletnie ignoruje zrozpaczoną nastolatkę, nie odbiera telefonów, nie odpowiada na SMS-y, choć wcześniej tak naprawdę dzwonili do siebie praktycznie kilka razy dziennie. No i nic dziwnego, że zaniepokojona dziewczyna bombarduje wręcz Marka SMS-ami, w których prosi go o spotkanie. Student wraca z tego obozu, no to w końcu ulega i ewentualnie zgadza się na spotkanie i na rozmowę. No i uzgadniają, że 3 kwietnia, gdy Marta skończy lekcję, to przyjedzie po nią pod szkołę. O 13:45 Marek zjawia się pod murami liceum ogólnokształcącego przy ulicy Stradomskiej. No i dziewczyna wsiada do samochodu i razem odjeżdżają. Plan jest taki, by kupić w aptece test ciążowy i pojechać do willi Marka, gdzie na spokojnie Marta będzie mogła ten test wykonać. Oczywiście tutaj ta willa to dom Moniki, o czym Marta nie ma zielonego pojęcia. W czasie, gdy para podjeżdża pod dom, Marek ma pewność, że nikogo nie ma w środku, bo przez te 2 lata był w stanie poznać dokładny rozkład dnia domowników, no i miał pewność, że o tej i o tej godzinie akurat nikogo nie będzie, więc spokojnie wjeżdża tyłem do garażu swoim sporym, bo dostawczym samochodem. No i w trakcie tego parkowania niepostrzeżenie zabiera Marcie telefon, który później rozmontuje i wrzuci z niego baterię. Dziewczyna dostaje do ręki test ciążowy, a Marek w tym czasie kieruje się do kuchni, żeby zrobić im coś do jedzenia. No i po kilkunastu minutach zrozpaczona nastolatka przybiega do kuchni. No nie myliła się, jest z Markiem w ciąży. Między parą wywiązuje się kłótnia. Marek oczywiście chce usunąć ciążę, na co Marta kategorycznie nie może się zgodzić. No jest osobą silnie wierzącą, wie, że może liczyć na wsparcie rodziców, no a poza tym bardzo kocha chłopaka, no jest gotowa wychować ich wspólne dziecko. Kłótnia między parą eskaluje i to jest jedna z tych najpoważniejszych kłótni, jaką mieli do tej pory. Jeszcze tego samego dnia wieczorem chłopak dzwoni 2 razy do mamy Marty z pytaniem, czy dziewczyna wróciła do domu, bo pokłócili się i chciał z nią porozmawiać, ale ona nie odbiera telefonu. No jak nie trudno się domyślić, to rodziców bardzo denerwuje ten telefon. Zaczynają więc dzwonić do swojej córki, jednak dostają tylko sygnał, że abonent jest tymczasowo niedostępny. No a na dodatek okazało się, że Marta nie pojawiła się wieczorem w kościele na rekolekcjach. No, dowiedzieli się o tym od księdza zaprzyjaźnionego z rodziną, który zadzwonił do nich z pytaniem, czy coś się stało, bo dziewczyna nie pojawiła się w kościele. I być może wtedy jeszcze mieli nadzieję, że komórka jej się rozładowała, a po szkole z kimś się zagadała, no i straciła poczucie czasu. Mieli też nadzieję pewnie, że córka lada chwilę wróci. Jednak gdy mijały kolejne godziny, a Marta wciąż nie dawała znaku życia, to niepokój rodziców rósł coraz bardziej. Zaczynają więc dzwonić na pogotowie i po szpitalach. W nocy też jadą w okolice szkoły, gdzie przeszukują miejsca, w których mogłaby znaleźć się Marta. Przeszukują też szlaki komunikacyjne, którymi mogła się poruszać, wracając do domu. Jeszcze tego samego wieczora zgłaszają też zaginięcie na policję i już następnego dnia plakaty ze zdjęciem uśmiechniętej 16-latki wiszą już w całym Krakowie, na przystankach autobusowych, witrynach sklepów, na słupach ogłoszeniowych. Szuka jej już nie tylko rodzina i znajomi, ale też policja. W ciągu 3 tygodni rozesłano setki maili, wiadomości na gadu-gadu z apelem o pomoc w poszukiwaniach. Do policjantów niemal codziennie docierały informacje o zaginionej. Na przykład, że Marta trafiła do sekty, albo że wyjechała razem z grupą metalowców do Wrocławia, a ktoś inny widział ją na krakowskim dworcu. Był też sygnał, że została uprowadzona do agencji towarzyskiej, a informator żądał pieniędzy za wskazanie, gdzie się znajduje. No ostatecznie jednak oszust zrezygnował z próby wyłudzenia pieniędzy i nie spotkał się z ojcem Marty i ja naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby w takiej sytuacji wyłudzać od rodziny zaginionej pieniądze, Jak nie trudno się domyślić, w trakcie poszukiwań do pomocy rodzinie zgłosił się również Marek, który razem z tatą dziewczyny rozwieszał plakaty z jej zdjęciem po całym Krakowie. I Marek nie odstępował mężczyzn na krok i w pewnym momencie nie miał też zadać ponoć dziwne pytanie, czy możliwe jest zlokalizowanie komórki, jeśli nie ma w niej baterii. No Marty szukał cały Kraków. W 2006 roku była to jedna z głośniejszych spraw dotyczących zaginięcia od lat i podejrzewam, że osoby z Krakowa właśnie, które w 2006 roku były w tym mieście i być może kojarzą tą sprawę. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie sprawdzali każdy szczegół, każdy detal. Rozmawiali z koleżankami Marty, z kolegami, pytali o jej ostatni dzień w szkole, czy dziewczyna się jakoś inaczej zachowywała, czy coś panowała, czy może kogoś lub czegoś się bała, no ale nikt nic nie wiedział, nikt nic nie widział, nikt nic nie wskazał policji żadnego tropu. Marek jako chłopak zaginionej, no i też jedna z najbliższych osób jej rodziny, oczywiście był przesłuchiwany. No i podczas składania zeznań rozpłakał się, mówił, że wiem, że mnie podejrzewacie, ale ja naprawdę nic nie zrobiłem. No i z początku śledczy uwierzyli, że z tą sprawą rzeczywiście nie ma nic wspólnego. Jednak z czasem, podczas kolejnych przesłuchań, zaczął się motać i fakty, które podawał, przestały się zgadzać. Na przykład mylił dni czy godziny. No i w końcu pod naporem pytań, presji, nerwów i pewnie całej tej mieszanki pękł. Przyznał, że 3 kwietnia odebrał Martę ze szkoły, zawiózł ją do willi znajomej, a tam podczas kłótni zabił. Jednocześnie jednak zaprzeczył, żeby zaplanował to zabójstwo. Według niego, gdy nastolatka dowiedziała się, że jest w ciąży, bo w trakcie zeznań Marek przyznał, że podejrzewali, że może być, to wpadła w szał. Zaczęła krzyczeć, popychać go, a on miał w ręce nóż, bo akurat robił dla nich kanapki i w pewnym momencie podczas kłótni potknął się o nogi Marty i wylądował na ziemi. Na nieszczęście dziewczyna również straciła równowagę, no i upadła tak nieszczęśliwie, że nóż trzymany przez chłopaka wbił jej się w szyję. Chłopak oczywiście w tym momencie jest w szoku, gdy dochodzi do niego, co się stało, no i zamiast pomóc dziewczynie, zadzwonić na pogotowie, czy opatrzyć rany, czy cokolwiek, to co robi Marek? Zadaje swojej ukochanej kolejne ciosy nożem. I łącznie biegli naliczyli ich 36. Jednak 16-latka wciąż żyje. Więc Marek wyciąga metalową patelnię, którą uderza ofiarę po głowie tak mocno, że uchwyt wygina się od użytej siły. Gdy to jednak nie skutkuje, Marta wciąż wykazuje oznaki życia, to dobija ją wałkiem do ciasta. W końcu dziewczyna umiera. Jednak Marek jeszcze dla 100% pewności to mierzy jej puls. Później tłumaczył, że był tak przerażony tym, co się stało, a Marta tak charczała i wiła się w bólu, że postanowił ją dobić, aby nie cierpiała. A poza tym bał się, że nikt mu nie uwierzy, że to był tylko nieszczęśliwy wypadek. No i gdy jest już pewny, że dziewczyna nie żyje, to zdejmuje spodnie, żeby nie zabrudzić ich krwią podczas sprzątania. Myje podłogę, a zakrzywiony nóż, który również wygiął się podczas ataku, próbuje wyprostować kombinerkami. Po wszystkim wkłada ciało swojej dziewczyny do wcześniej przygotowanego worka, a następnie umieszcza w bagażniku. I o tym, jak zimnokrwistym moim zdaniem i takim niesamowicie opanowanym człowiekiem jest Marek, może świadczyć fakt, że jeszcze tego samego dnia w niedługim czasie po morderstwie postanawia pomóc swojemu koledze, który prosi go o przewiezienie pralki. Kolega Marka nie mógł wiedzieć, że w bagażniku, do którego ładowali urządzenie, znajduje się ciało zabitej zaledwie godzinę czy dwie wcześniej Marty. Podejrzewam, że musiał się zachować jakoś normalnie, skoro znajomy nic w jego zachowaniu nie zauważył.
Przyznam szczerze, że przede wszystkim absolutnie nie wierzę w jego historię. Może ten pierwszy cios w szyję był pod wpływem jakiejś kłótni, miał ten nóż, faktycznie ją uderzył, czy nawet się kłócili. Okej. Na pewno nie było tak, że tak się nieszczęśliwie przewracali w tej kuchni i ona upadła tą szyją na ten nóż. No tutaj fantazja troszeczkę niestety go poniosła. Ilość ran kłutych, jak pewnie większość z was wie, świadczy o bardzo silnym uczuciu złości, właściwie furii wręcz, którą musiał wyładować, to, że zgiął się nóż. Zgięcie noża nie jest takie proste, więc siła tych ciosów musiała być naprawdę wielka. I po tej pierwszej furii, skoro on był w stanie, po 36 ciosach, ta furia go na tyle trzymała, że uderzał tą patelnią, a potem tym wałkiem. I działał bardzo systematycznie w jednym celu, chronić siebie. Ja myślę, że cała ta kłótnia, to, że niestety dziewczyna musiała przepłacić życiem, to, że on się po prostu nią bawił, dlatego, że zaczął mu się sypać, bo zaczęły być konsekwencje tego jego życia i brania wszystkiego, czego chce. Więc myślę, że tu te działanie z tą pralką świadczy o tym, że po prostu dbał tylko o jedną jedyną rzecz, czyli swoje dobro. I podejrzewam, że pomyślał sobie, że jeżeli stwierdzą, bo znajdą jej ciało, że zmarła o tej godzinie, no to on stwierdzi, że wtedy to przewoził tą pralkę, więc on nie mógł tego zrobić. Więc myślę, że on tutaj zachował ten spokój tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie jakieś alibi budować.
No tak, to brzmi dla mnie też bardzo prawdopodobnie, żeby nie powiedzieć, że bardziej prawdziwie niż to, co podał na policji Marek. A oprócz tego to też, no on działał bardzo metodycznie później. To, co zrobił krok po kroku, podejrzewam, że to było planowane wszystko. To zabranie Marty do domu, gdy wiedział, że nikogo tam nie ma, gdy ona nie znała tego miejsca, zabranie komórki też przecież. To jest raczej zaplanowany ruch. W każdym razie, student jeszcze tego samego wieczora jeździ po mieście, gdzie do pojemników na śmieci w różnych częściach miasta wyrzuca rzeczy należące do swojej dziewczyny. Wieczorem też jedzie z ciałem Marty nad wcześniej upatrzony zbiornik wodny do Zakrzowa. No i to też nie jest przypadkowe miejsce. Jedzie tam dlatego, że wie, że ten zbiornik należy i ten teren należy do ojca Moniki i wie też, że ten zbiornik niedługo ma być zasypany ziemią. Więc mogła być to naprawdę zbrodnia doskonała. Gdyby nie fakt, że właśnie Marek został wzięty pod lupę przez śledczych, którzy byli pewni, że wie o wiele więcej niż mówi. Zwłaszcza, że dotarła do nich informacja, że Marta być może była w ciąży, ponieważ jej mama zaczęła coś podejrzewać, no i właśnie tego dnia, gdy dziewczyna zaginęła, to planowała z nim o tym porozmawiać. Marek podczas wielokrotnych przesłuchań twierdzi, że już kilka tygodni przed zaginięciem nastolatki ograniczył z nią kontakty, no bo był związany z inną dziewczyną, tutaj ma na myśli oczywiście Monikę. Jednak bilingi z telefonu Marty mówią jednoznacznie to, że ona potrafiła mu wysłać w ciągu jednego dnia nawet 30 czy 40 SMS-ów. Dzień po tym morderstwie Marek wychodzi jak gdyby nigdy nic na uczelnię razem z Moniką. Tutaj trzeba wspomnieć, że niedługo przed śmiercią Marty Monika dowiedziała się o jej istnieniu, no i kategorycznie zakazała Markowi jakichkolwiek dalszych kontaktów z nastolatką. Biegli z telekomunikacji odtworzyli też dwie rozmowy Marka z Moniką tuż po jego powrocie z wyścigów konnych, czyli na kilka dni przed morderstwem, gdzie wzburzona dziewczyna pyta chłopaka, czy to prawda, że spotyka się z jakąś uczennicą o imieniu Marta. Tej nocy rozmawiali do świtu, Marek obiecał oczywiście zerwać wszelki kontakt z nastolatką, a na koniec rozmowy stwierdził, że jest bardzo zmęczony i że nie pójdzie na poranny wykład. Więc czy Monika mogłaby mu zrobić notatki, czy podpisałaby go na liście obecności? O 10:47 jeszcze wysłał jej SMS-a, że ją kocha i że będzie się uczyć do egzaminu w jej pokoju, więc w razie czego wejdzie jak zwykle do jej domu przez garaż. Jest mi bardzo ciężko uwierzyć, że Monika przeszła nad tymi rewelacjami, że jej ukochany ma kogoś na boku do porządku dziennego, ale z drugiej strony też para ponoć planowała się zaręczyć. Monika była bardzo wpatrzona w Marka, podobno bardzo go kochała. Zresztą też wiemy, że czasami jest tak, że no miłość potrafi być ślepa i przymykamy oko na coś, na co normalnie byśmy nie chcieli przymykać. A w tym przypadku ta siła tej miłości dziewczyny do chłopaka, to jak była silna, to się za chwilkę przekonacie. Bo następnego dnia w drodze Marka i Moniki na uczelnię, to chłopak wyznał dziewczynie, że Marta nie żyje. Powiedział, że chodzi dokładnie o Krzyśka i Alka, bo to oni zabili, ponieważ Marta z jednym z chłopaków była w ciąży, a on biedny nie wie, co ma teraz zrobić, bo ponoć pomógł im w znalezieniu miejsca, gdzie mogliby porzucić zwłoki. No i Monika, oczywiście słysząc tę historię, jest kompletnie w szoku, ale obiecuje Markowi, że nikomu nic nie powie. Jakiś czas później jednak Marek ponownie zwierza się Monice, no i tym razem przyznaje, że to on zabił Martę. Błaga oczywiście Monika, żeby nikomu nic nie mówiła, bo inaczej sam odbierze sobie życie. No i Monika się zgadza. Ale jeszcze tego samego dnia kontaktuje się ze swoim promotorem, którego informuje, że nie będzie pisać pracy licencjackiej ze swoim kolegą ze studiów. Dziewczyna ponoć jest tak roztrzęsiona i zapłakana, że profesor się zgadza, nawet nie drążąc tematu. Poszukiwania Marty kończą się po 3 tygodniach. Ktoś dzwoni do wielickiej policji, że na powierzchnię wody w żwirowisku w Zakrzowie wypłynęło kobiece ciało. to zaginiona 16-letnia Marta. Sekcja zwłok potwierdza, że dziewczyna była we wczesnej ciąży, a nienarodzone dziecko było Marka. Jeszcze tego samego dnia na komisariat policji w Krakowie trafia chłopak, no i od razu przyznaje się do zbrodni, a podczas wizji lokalnej opowiada ze szczegółami, jak zabił i pozbył się swojej ukochanej. W trakcie przeprowadzonych badań miejsca zbrodni w domu Moniki ujawniono też ślady krwi ofiary. I w książce Heleny Kowalik, Miłość, zbrodnia, kara, znalazłam informację, że podczas jednego z przesłuchań Marek w pewnym momencie stwierdził, że do tej pory opowiadał śledczym sen, że śniło mu się, że niechcący zabił Martę, bo gdy mocno zdenerwowana napierała na niego z krzykiem, on potknął się o jej buty, a akurat trzymał w ręku kuchenny nóż i nie ma pojęcia, co naprawdę wydarzyło się w domu Moniki, bo niczego nie pamięta. I właśnie a propos tego, czy śmierć Marty była rzeczywiście wypadkiem, czyli to, co wspomniała Ola, czy dziewczyna rzeczywiście upadła tak nieszczęśliwie, że nadziała się na trzymany przez Marka nóż, no to ustalono, że gdy para zaczęła się kłócić, to student w pewnym momencie po prostu zaatakował dziewczynę. A ta w chwili ataku miała złożone ręce na piersiach. Według biegłych jest to odruch człowieka, który nie atakował, tylko był atakowany. No i podejrzewam, że też wywnioskowali to na podstawie tego, że na rękach dziewczyny były pewnie ślady cięć, no bo też człowiek w odruchu obronnym stara się chwycić ostrze, nawet za cenę pocięcia sobie rąk, byleby nie być dalej atakowanym. Poza tym śledczy doszli do wniosku, że Marek nie chciał być ojcem, ponieważ zamierzał oświadczyć się Monice. I gdyby ciąża Marty wyszła na jaw, Marek musiałby się przyznać przed Moniką, że relacja z Martą nie była tylko takim niewinnym flirtem, no ale czymś więcej, że dochodziło między nim a 16-latką do zbliżeń. To oczywiście oznaczałoby dla niego koniec pomocy ze strony Moniki, tutaj chodzi zwłaszcza o studia, no i jej rodziny, która, jak wspomniałam, była dość wysoko postawiona, bogata. Podczas rozpraw Marek podobno osuwał się na ławę, udawał omdlenia, kilkakrotnie nawet był wzywany lekarz, który jednak za każdym razem nie widział powodu do tego, by przerywać proces. I chłopak uparcie twierdził, że to był wypadek, a nie planowane z zimną krwią morderstwo. Tutaj cytat. Nie jestem w stanie odpowiadać na żadne pytania sądu ani prokuratora, ponieważ z dnia na dzień coraz bardziej przeżywam to, co się stało. Nie mieści mi się w głowie, że mogłem coś takiego zrobić. Z jednej strony chciałbym zapaść się pod ziemię, a z drugiej wyspowiadać się przed światem. Pamiętam tylko początek tej strasznej tragedii, gdy weszliśmy z Martą do domu Moniki. Kolejne wydarzenia, aż do tragicznego finału, widzę jak w sennych majakach. Do dziś nie wiem, co jest prawdą, a co fikcją. Śledczym od początku mówiłam, że zamiast faktów opowiadam dręczące mnie sny. W protokole nie odnotowali tej uwagi. Podczas przesłuchań byłam oszalały z rozpaczy, nie zwracałam uwagi na to, co podpisują. Oni naciskali, mówiąc, nieważne, czy powiesz prawdę, byleby to trzymało się kupy. Jak było naprawdę w tej kuchni? Tylko Bóg wie. Gdybym mógł, oddałbym za Martę życie. No, prokurator jednak, jak nie trudno się domyślić, no nie dawał temu wiary. Dla niego oczywiste było to, że los dziewczyny był praktycznie przesądzony, gdy test ciążowy wyszedł pozytywny. Mężczyzna zresztą działał szybko i metodycznie, zabrał Marcie telefon, wywiózł ją do domu, w którym o tej porze wiadomo było, że nikogo nie ma. No też nie przypadkiem zaparkował tyłem, wjeżdżając do garażu, dzięki czemu sąsiedzi nie mogli zobaczyć, jak wkłada ciało dziewczyny do bagażnika. Obrońca Marka z kolei twierdził, że gdyby jego klient planował tą zbrodnię, to miałby ze sobą odpowiednie narzędzia, a nie wyciągnięty z szuflady wałek do ciasta czy patelnię. Do aresztu trafiła też Monika. Postawiono jej zarzut, że przez 3 tygodnie wiedziała o zabójstwie, a nie powiadomiła policji. Jak sama mówiła, to nie poszła z tym na policję, ponieważ bała się, unikała Marka, bo on ją osaczał. I ten wątek też został sprawdzony przez śledczych. Okazało się, że zeznania Moniki no nieco mijają się jednak z prawdą, ponieważ dziewczyna wciąż po wyznaniu Marka wysyłała mu SMS-y, w których na przykład proponowała mu podwiezienie na uczelnię, czy też wysłała informację, że policja odkryła ciało. Monika jednak mimo wszystko bardzo ciężko przeżyła tą całą sytuację. Ponoć przerwała studia i też zaczęła się leczyć psychiatrycznie. Otrzymała koniec końców karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata za to, że wiedząc od Marka o zabójstwie i ukryciu zwłok, nie poinformowała organów ścigania. Jeżeli chodzi o Marka, to pierwszy wyrok zapadł w 2008 roku i został skazany na 25 lat więzienia za zbrodnię zaplanowaną ze szczególnym okrucieństwem. W uzasadnieniu wyroku przywołano opinię sprowadzonych 2-krotnie obserwacji psychiatrycznych. Według specjalistów mężczyzna ma głęboko zaburzoną osobowość, jest egocentryczny impulsywny, wykazuje niski poziom empatii, a jego zachowanie cechuje najpierw działanie, a potem myślenie. Zdaniem biegłych ma on też bardzo wysoki poziom ogólnej agresywności oraz skłonność do patologicznego kłamstwa i manipulowania ludźmi. No i jeżeli chodzi o te dwie ostatnie cechy, to rzeczywiście mi się to klei bardzo, biorąc pod uwagę właśnie, że przez 2 lata manipulował i okłamywał obie dziewczyny, które kompletnie nie miały od sobie zielonego pojęcia. Jednak w tej sprawie zarówno prokurator, jak i obrońca Marka odwołali się od tego wyroku. Oczywiście rodzina i prokurator chcieli dożywocia. Jeżeli chodzi o obrońcę Marka, to wnioskował o ułaskawienie. W kolejnej rozprawie sąd nie wymierzył, tak jak chciała prokuratura, kary dożywocia, bo oskarżony w śledztwie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, co wpłynęło na to, że proces się nie opierał już tylko na poszlakach. Ważne było też to, że w chwili popełnienia zbrodni był młodociany, ponieważ miał mniej niż 24 lata. Na korzyść Marka też przemawiało to, że nie był wcześniej karany, poza karą za jazdę po pijanemu, a w ostatnim słowie wyraził żal, skruchę i przeprosił ojca zamordowanej dziewczyny. W 2010 roku podtrzymano karę 25 lat dla oskarżonego, jednak tym razem, o dziwo, sąd wykluczył planowanie i okrucieństwo zbrodni, co dla rodziny no, było prawdziwym ciosem, biorąc pod uwagę to, jak zginęła ich najbliższa. W uzasadnieniu sąd nie znalazł bezpośrednich dowodów na to, że mężczyzna zaplanował zabójstwo, na wypadek, gdyby okazało się właśnie, że Marta jest w ciąży. Według niego zacieranie śladów zbrodni i dążenie do uniknięcia odpowiedzialności wcale nie dowodzi tego, że zachowanie było zaplanowane przed przystąpieniem do realizacji zbrodni. 9 czerwca 2011 roku sąd apelacyjny uchylił jednak ten wyrok, no i zdecydował, że proces Marka ruszy po raz trzeci. Do morderstwa doszło w roku 2006. Mamy tutaj 2011. Pada decyzja o tym, żeby proces ruszył na nowo, więc zobaczcie też, ile lat rodzina Marty musiała czekać na sprawiedliwość. To tu już mamy 5 lat, a przed nami tak naprawdę jeszcze kilka, zanim wyrok ostateczny zapadnie. W maju 2013 roku Sąd Okręgowy w Krakowie ponownie skazał Marka na 25 lat więzienia. W kategoriach prawnych zamordowanie dziewczyny zostało ocenione jako działanie z zamiarem nagłym. Obrońca skazanego oczywiście ponownie wystąpił. Znaczy nie chcę mówić oczywiście, ale ponownie wystąpił do Sądu Najwyższego o kasację wyroku i sprawa ciągnęła się latami. Złożonych apelacji w tej sprawie było prawie 100. I ja tutaj muszę też nadmienić, że oskarżycielem posiłkowym był ojciec Marty, pan Marek, który o ironię właśnie ma takie same imię jak zabójca jego córki, który musiał być na każdej rozprawie, słuchać od początku do końca, jak jego córka traciła życie z rąk osoby, której zaufał, której otworzył drzwi do swojego mieszkania, której powierzył to, co jest dla niego najcenniejsze w życiu, czyli własne dziecko. Więc to, z jakim ciężarem przez tyle lat musiał się zmagać i że był w stanie pojawiać się na tych rozprawach, patrzeć na człowieka, który odebrał mu jego dziecko. No dla mnie to jest po pierwsze taka wielka miłość rodzica do swojego dziecka, to raz, a dwa też takie naprawdę dążenie do tej sprawiedliwości, do tego, żeby w końcu mogli pewnie zamknąć ten rozdział, bo no, ta tragedia na rodzinie Marty na pewno odcisnęła spore piętno. Ja sobie nawet tego nie jestem w stanie wyobrazić, co oni musieli czuć. No, Marta miała 16 lat w chwili śmierci, czyli była naprawdę bardzo młodą dziewczyną. Dopiero zaczynała tak naprawdę swoje życie. No, miała tą pierwszą wielką miłość. No i okazało się, że to była jej ostatnia miłość, ta najtragiczniejsza. Bardzo przykra sprawa. No, właśnie taka zabójstwo w afekcie, zabójstwo z miłości. Ja nie wiem, czy tutaj można mówić o jakiejkolwiek miłości, chyba tylko jednostronnej ze strony Marty, po prostu w stronę Marka. Marek czy kochał Martę, czy coś więcej do niej czuł?
Nie, Marek kochał tylko siebie.
Marek kochał tylko siebie, no właśnie. To, zresztą to zmyślanie, że to był tylko sen, że to się przyśniło, że on tego nie planował, mimo że przecież miał upatrzone ten zbiornik, miał chociażby pomysł na to, że zabije w tym miejscu, czyli w domu, w którym nikogo o tej godzinie nie ma, zabierze jej telefon, żebyś nie mogła z nikim skontaktować. W niektórych źródłach znalazło nawet wzmiankę, że on był przygotowany, w sensie, że oprócz tego worka na ciało Marty, to jeszcze miał jakieś takie worki czy obciążniki do tego ciała, żeby móc je właśnie wrzucić do wody, żeby ono nie wypłynęło. Więc to wszystko przemawia za tym, że jednak to była zbrodnia zaplanowana, przemyślana, to, że wyrzucił później jej rzeczy do przypadkowych śmietników, jeździł po mieście. Tak jak wspomniałam, ta historia w sądzie trwała wiele lat, moim zdaniem to jest wiele, bo aż 7, ponad 7 lat. Ostatecznie Marek został skazany na 25 lat więzienia. Ten wyrok został wydany 1 grudnia 2013 roku, jest on już prawomocny. Jak mówi pan Marek, tata Marty na początku myśli, że odwiedza grób własnego dziecka go kompletnie paraliżowała. W rocznicę śmierci Marty jej matka spotkała się w sanktuarium w Łagiewnikach z siostrą Marka. Kobiety modliły się w intencji ich najbliższych. I jest to historia, tak jak powiedziałam, absolutnie smutna. Na pewno ta sprawa bardzo mną wstrząsnęła. To, że Marek do końca się nie przyznał. On cały czas obstawał przy tym, że to był przypadek, że on tego nie planował. No to też jest taka spora niesprawiedliwość dla rodziny. Zbrodnia z miłości. Zbrodnia z nienawiści chyba bardziej niż z miłości. Takiej bardziej z egoizmu, że załatwi swój problem odbierając życie dziewczyny, która była w nim zakochana, bo chce być z inną dziewczyną i z inną sobie zaplanował życie.
Co często tutaj podkreślamy w naszym podcaście, to to, że kiedy giną tak młode osoby pełne potencjału i tak naprawdę dopiero szukające siebie, to ma się takie wielkie poczucie straty, kiedy o tej historii się słyszy. Rodzina myślę, że ten ból jest inny z czasem. Nie jest może tak obezwładniający, jest bardziej może przytępiony, ale myślę, że przy każdej rocznicy śmierci, przy każdych urodzinach, imieninach, świętach, ta osoba jest, wraca, a wraz z nią ten ból. I właśnie co mnie tak strasznie bulwersuje, co już wiecie, że jest to dla mnie zawsze bardzo trudny temat, to wtedy, kiedy ktoś swoje dobro stawia nad dobrem kogoś innego. I w tym momencie Marek, bardzo infantylny, bo jego nawet tłumaczenie, próba obrony, to wszystko było bardzo głupie i infantylne, jak dziecko, które tłumaczy się z tego, że zrobiło coś nie tak i liczy na to, że dorośli uwierzą w jego tłumaczenie. To był chłopak, który miał 20 kilka lat, też był jeszcze młody, oczywiście, ale jak mocno już był wyrafinowany pod tym względem, żeby swoje dobro stawiać nad dobrem wszystkich innych ludzi. Bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że faktycznie nie jechał tam chcąc zabić Martę, bo myślę, że mogło tak być, że brał to pod uwagę, przemyślał to. Było to takie wyjście B, jeżeli ona nie zgodzi się usunąć dziecka. Bo po prostu na zwyczajnym świecie ona i dziecko stanowiło zbyt duży dla niego problem i stawało na drodze do realizacji jego jakichś tam planów, ponieważ z Moniką mógł osiągnąć po prostu więcej. Niekoniecznie ją bardziej kochał, tylko po prostu dawała mu większe możliwości niż Marta. Myślę, że to było na tyle zimne kalkulowania. I tak jak wcześniej już podsumowałam, że Marek kochał tylko Marka. I właśnie to mnie strasznie bulwersuje zawsze, że takie niezrozumiałe dla mnie stawianie siebie nad wszystkimi innymi i doprowadzenie do szeregu tragedii, bo Marta jest największą z tych wszystkich tragedii, wiadomo. Rodzina Marty do końca życia już będzie borykać się z niewyobrażalnym bólem, bo myślę, że ktoś, kto nie przeżył tak strasznych rzeczy, nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić ogromu bólu, przez który przechodzą. Ale też rodzina Moniki, sama Monika, dziewczyna się bardzo załamała. Raz, że ma wpis w akta już, że jest karana. Dwa, że rzuciła studia, nie wiadomo, czy na nie wróciła. Jeżeli wróciła, to nie wiadomo po jakim czasie. Straciła ileś czasu, żeby się pozbierać po tym. Niczemu nie była winna. Nic nie zrobiła złego. Po prostu zaufała niewłaściwej osobie. Ale też rodzina Marka. Siostra, która szukała pocieszenia w świątyni, modląc się. To znaczy, że na jej życiu też położył się cień, bo myślę, że wszyscy ich znajomi, sąsiedzi, od razu podejrzewam, rodzina Marka spotykała się z bardzo dużym ostracyzmem, bo to tak zazwyczaj jest. Przez swój egoizm i przez swoją infantylność i brak umiejętności takich, którą każdy człowiek powinien się nauczyć w wieku 12 lat, a nawet wcześniej, żeby brać odpowiedzialność za to, co się robi. Po prostu. Przez to wszystko niestety zapłaciły osoby, które nie były niczemu winne. I oczywiście Marek też zapłacił, jest w więzieniu, czy 25, dożywocie, to nie ma znaczenia. Bo tak naprawdę myślę, że wszystkie te osoby zapłaciły o wiele wyższą cenę niż on, będąc w więzieniu.
No i tym smutnym, wyjątkowo dzisiaj, akcentem powalentynkowym was z tym zostawimy. Oczywiście bardzo dziękujemy za uwagę, no i do usłyszenia.
Do usłyszenia.